Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja Transfuzja, a także Rada Europy organizują jutro konferencję zatytułowaną Europejskie standardy i dobre praktyki w zakresie korekty płci metrykalnej.
W spotkaniu uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Resortu Sprawiedliwości, a także reprezentanci organizacji pozarządowych ze Szwecji i z Irlandii.
Mają oni zaprezentować rozwiązania prawne innych krajów europejskich, które dotyczą tak zwanych osób transpłciowych.
Podczas konferencji zaplanowano dyskusję nad polskimi projektami zmian przepisów w tym zakresie, czyli projektu ustawy o uzgodnieniu płci, które jest obecnie rozpatrywane przez Sejm, oraz przygotowywanych przez resort sprawiedliwości założeniach do nowelizacji ustaw Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
Inicjatywa konferencji to działanie podejmowane w ramach prowadzonej przez rząd PO rewolucji obyczajowej gender, która niszczy rodziny. Mówi poseł Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista.
Można powiedzieć, że jest to konferencja i inicjatywa rzecznika lobbująca na rzecz rozwiązań, które są powszechnie w Polsce negowane i krytykowane. Jest to działanie podejmowane w ramach prowadzonej przez rząd Platformy rewolucji obyczajowej gender. I pani rzecznik organizuje konferencję na temat korekty płci metrykalnej. Już samo sformułowanie pokazuje tutaj na pewne szaleństwo, ponieważ nie można płci metrykalnej skorygować, znaczy rozumiem metrykalnej, czyli medycznej. Poza absolutnie wyjątkami patologicznymi, które i tak w sytuacjach koniecznych medycyna jakoś rozwiązuje i ustala.
Poseł Krystyna Pawłowicz akcentuje, że konferencja ta będzie służyła do tego, by najprawdopodobniej stworzyć ramy prawne dla zmiany płci metrykalnej.
Projekt ustawy dla szaleńców, po prostu dla dewiantów, którzy w ramach forsowanej ideologii gender będą mieli prawo, jak pokazuje tutaj przykład niemiecki, że będzie można do któregoś tam roku życia samemu sobie ustalać, kim się jest. I tutaj wpisuje się w ten ciąg działań, wpisuje się właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich, który organizuje konferencję, która będzie mogła stworzyć, my rozumiemy, o to chodzi, bo skoro jest udział ministra sprawiedliwości, ramy prawne dla zmiany płci metrykalnej. Myślę, że po pierwsze jest to problem medyczny i tutaj, jeśli nie ma ścisłych wskazań medycznych, to takie tory prawne, przewidywanie torów prawnych dla fanaberii, dla zmiany płci jest zupełnie po prostu jakimś szaleństwem prawnym.
Solidarna Polska wzywa posłów opozycji do poparcia wniosku o rozwiązanie Sejmu. Zarząd Solidarnej Polski udzielił klubowi rekomendacji w tej sprawie. Przypomnijmy, do złożenia wniosku do laski marszałkowskiej wystarczy zaledwie 15 podpisów.
Trzeba nadać kres skorumpowanej władzy, która nie liczy się z obywatelami. Polsce trzeba nowej władzy i opartej na prawdziwej polityce, mówi Zbigniew Ziobro, szef Solidarnej Polski.
Myślę, że sytuacja jest jasna i czytelna dla każdego, kto obserwuje bieg wydarzeń na polskiej scenie politycznej, kto obserwuje kolejne kompromitacje obozu rządzącego i partii rządzącej Platformy Obywatelskiej. Głosowanie w sprawie wniosku, który jestem przekonany złoży Klub Parlamentarny Solidarnej Polski, będzie głosowaniem bardzo prostym. Albo jest się za skorumpowaną, nieudolną władzą, albo przeciw tej skorumpowanej, nieudolnej władzy. Albo jest się za szansą na władzę uczciwą i dobrą, skuteczną, albo jest się przeciwko tej szansy. Trzeba się jasno i prosto odpowiedzieć. Jest się za rządem Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy jest się przeciwko?
Poseł Beata Kępawice, szefowa Solidarnej Polski, powiedziała, że także opozycja musi się opowiedzieć, jakiej polityki chce dla Polski. Afera za aferą stały się wyznacznikiem obecnej władzy, a koszty za każdym razem ponoszą obywatele, stwierdziła wiceszefowa Solidarnej Polski.
Albo jesteś za przyspawaniem do tych stołków, albo jesteś za tym, żeby wreszcie w Polsce była uczciwa władza dla wszystkich Polaków, a nie tylko dla wybranych. Bo według Platformy Obywatelskiej prawo ma być dla wybranych, które nas kosztuje, tak jak powiedziałam, przy aferze hazardowej 2,5 miliarda, albo stołki również dla wybranych. Dość tego. Dlatego złożymy jako klub parlamentarny, będę bardzo gorąco jako wiceszefowa partii rekomendować mojemu klubowi podpisanie jak najszybsze wniosku o samorozwiązanie parlamentu.
Jest projekt ustawy o utworzeniu Centralnego Biura Śledczego Policji. CBŚ miałoby zostać wyłączone ze struktur Komendy Głównej Policji.
Stale i dynamicznie przekształcająca się przestępczość zorganizowana wymaga utworzenia bardziej elastycznych rozwiązań organizacyjnych w Policji, pozwalających na skuteczniejszą walkę z tym groźnym zjawiskiem, wskazano w uzasadnieniu projektu.
Wyłączenie CBŚ z Komendy Głównej Policji ma także zapewnić wzmocnienie pionu do walki z przestępczością gospodarczą.
Poseł Jarosław Zieliński, były wiceminister MSWiA, podkreśla, że od kilku miesięcy w Sejmie leży projekt ustawy PiS-u, który zakłada wzmocnienie CBŚ i nadanie mu większej samodzielności. Parlamentarzysta czeka, aż rząd oficjalnie opublikuje swój dokument.
Co do kierunku, uważam, że to jest słuszne, natomiast co do projektu rządowego się nie wypowiadam, ponieważ jeszcze go nie zdążyłem rozeznać. Tylko przypominam raz jeszcze o tym, że nasz projekt ustawy, projekt Prawa i Sprawiedliwości, czeka na rozpatrzenie w Sejmie. Zobaczymy, czym on się różni, ten rządowy projekt, od projektu złożonego przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy będzie można to ocenić. Natomiast czasem pojawiają się jeszcze śmielsze pomysły, dalej idące, jeżeli chodzi o Centralne Biuro Śledcze, nawet takie, by uczynić z tej części policji zupełnie osobny organ, osobny pion.
Po wydzieleniu biuro ma zostać wzmocnione ponad 200 etatami z Komendy Głównej Policji. Obecnie w KGP jest niecałe 4400 stanowisk, z tego CBŚ liczy około 2000 osób.
A MSW szacuje, że koszty organizacyjne projektowanego przekształcenia CBŚ w Centralne Biuro Śledcze Policji wyniosą niespełna 90 tysięcy złotych.
6 tysięcy żołnierzy sił lądowych, powietrznych, morskich i specjalnych uczestniczy w trwających od soboty ćwiczeniach sił odpowiedzi NATO rozgrywanych w Polsce i w państwach bałtyckich.
Największe od 2006 roku ćwiczenia mają sprawdzić zdolność sił natychmiastowej odpowiedzi paktu do przerzutu w dowolne miejsce i obrony któregokolwiek z sojuszników przed wszelkimi zagrożeniami.
Celem ćwiczeń jest też certyfikacja elementów dowodzenia. Ćwiczenia potrwają do 9 listopada.
Kolejne kontrowersje wokół systemu Viatol. Według Najwyższej Izby Kontroli i doniesień niemieckich ekspertów, ponad 170 bramownic systemu Viatol wykonano z przemyconego surowca. Stalowe elementy konstrukcji bramownic mogą pochodzić z Chin. To nieoficjalna teza CBA i NIK.
Jak napisał jeden z dzienników, do obrotu zostały wprowadzone ze sfałszowanymi unijnymi certyfikatami przez włoską firmę, która de facto już nie istnieje. CBA bada, czy przy okazji procederu nie korumpowano urzędników Ministerstwa Infrastruktury.
Kluczową opinię wydało Ministerstwo Infrastruktury 21 marca 2011 roku. Urzędnicy ówczesnego ministra Cezarego Grabarczyka uznali, że bramownice nie będą podlegać rygorom prawa budowlanego, bo są to instalacje bezpieczeństwa ruchu drogowego, napisał dziennik. Według firmy Kapsch bramownice są bezpieczne i nie zostaną zdemontowane.
Ministerstwo Transportu podtrzymuje opinię, że bramownice jako instalacje bezpieczeństwa ruchu drogowego nie muszą spełniać wymogów prawa budowlanego.
Poseł Jerzy Polaczek, były minister transportu, mówi, że publikacja raportu NIK budzi wiele pytań, ale także jest w kilku kwestiach niejasna.
Sprawa montażu instalacji systemu Viatol w raporcie NIK-u jest w mojej ocenie postanowiona w sposób bardzo niejednoznaczny, dlatego że z jednej strony NIK krytykuje kwestię, można powiedzieć, części tych instalacji zamontowanych w Polsce przy drogach krajowych jako zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, nomen omen instalacji, gdzie Ministerstwo Transportu i Budownictwa wraz, jak sądzę, z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego wydały interpretację przepisów prawa budowlanego, iż tego rodzaju urządzenia nie wymagają pozwolenia na budowę, także można powiedzieć troszkę dosadnie, iż urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w ocenie NIK-u zagrażają temuż ruchowi.
W sprawie systemu Viatol ważny jest kontekst funduszu drogowego i środków, które do niego trafiają, zwraca uwagę poseł Jerzy Polaczek.
Z drugiej strony ta izba pozytywnie, mimo tych zastrzeżeń, oceniła sam system, także to wymaga bardziej szczegółowych wyjaśnień. Dla mnie najbardziej kluczową informacją dotyczącą kontekstu systemu Viatol w Polsce jest przede wszystkim fakt, iż Krajowy Fundusz Drogowy, do którego wpływają środki z tytułu uiszczanych opłat przez przewoźników krajowych i zagraniczny, jest z punktu widzenia finansowego bankrutem, dlatego że saldo jego długów przekracza na koniec tego roku 42 miliardy złotych, a w przyszłym przekroczy 50 miliardów według informacji sprzed kilku dni ministra transportu.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.